na krańce ziemi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie w ten majowy poranek. Szczególnie pozdrawiam wszystkie mamy. Dzisiaj jest bowiem Dzień Matki. Najlepsze życzenia Bożej opieki i także wstawiennictwa wzorów wszystkich matek Najświętszej Maryi Panny. Tego wzorca macierzyństwa pozdrawiamy bardzo serdecznie. A dzisiaj skupiamy się na katechizmie Kościoła katolickiego. O tej porze mamy przed sobą kolejne rozważanie związane z naszą wiarą. Mówimy o sakramentach Kościoła, o siedmiu sakramentach. Jesteśmy w tej chwili w takim dziale, w takim segmencie sakramentów, który nazywamy sakramentami uzdrowienia. Są to dwa sakramenty, sakrament pokuty i pojednania i sakrament namaszczenia chorych. Na razie mówimy o tym pierwszym, czyli o sakramencie pokuty i pojednania. Jeszcze przed nami trochę o tym sakramencie mowy, będzie o aktach penitenta. Penitent to jest ten, który przychodzi do kratek konfesjonału, który spowiada się, a więc co on powinien zrobić jako ten, który przychodzi do kratek konfesjonału. Mowa będzie o tym, który siedzi w konfesjonale, a którego nazywamy szafarzem sakramentu pokuty i pojednania. Później będzie mowa o skutkach sakramentu pokuty, o odpustach, o tym, jak ten sakrament jest sprawowany, jak wygląda celebracja, dlaczego tak wygląda, dlaczego konfesjonał, dlaczego spowiedź uszna, dlaczego indywidualna. O tym wszystkim będzie jeszcze mowa, tak, żebyśmy znali także, jak ten sakrament i celebracja tego sakramentu wyglądała kiedyś, jak także wygląda dzisiaj, co jest zmienne, co jest niezmienne, co przynależy do istoty tego sakramentu. Bo wiarę warto poznawać, warto zdawać świadectwo także swojej wiary, ale żeby dawać świadectwo, to też trzeba ją poznawać, a ona jest rzeczywiście piękna i im wchodzimy głębiej w prawdy naszej wiary, wówczas jeszcze bardziej jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wierzyć. W związku z tym dzisiaj skupmy się na punkcie sakrament przebaczenia. To są punkty od 1446, w których czytamy, że Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele. A zatem mamy tutaj dwa elementy. Po pierwsze, sakrament pokuty jest przeznaczony dla wszystkich grzeszników. Dla wszystkich grzeszników trzeba uznać się za grzesznika, żeby podejść do tego sakramentu, i trzeba być w Kościele. To znaczy, sakramentów nie ma poza Kościołem. Poza Kościołem mam na myśli nie budynek jako taki tylko i wyłącznie, ale poza Kościołem jako też wspólnotą Kościoła na czele z papieżem. Przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki, jest przeznaczony sakrament pokuty i pojednania, a więc akcent pada tutaj na szczególnie grzechy ciężkie. I w ten sposób, popełniając po chrzcie grzech ciężki, tracimy łaskę chrztu i zadajemy ranę komunii kościelnej, czyli wspólnocie. Bo grzech nie jest tylko sprawą indywidualną, grzech ma również ten wymiar wspólnotowy. Sakrament pokuty daje możliwość, nową możliwość nawrócenia, odzyskania łaski, usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako drugą deskę ratunku po rozbiciu, jakim jest utrata łaski. Pierwszą deską ratunku jest chrzest święty. To jest ta nasza deska, która powoduje, że my w ogóle znajdujemy się w tej łodzi. Natomiast drugą deską ratunku po rozbiciu, jakiego dokonuje w nas grzech, jest właśnie ten sakrament pokuty i pojednania. W ciągu wieków w sposób zasadniczy, tutaj tylko katechizm mówi bardzo ogólnie, w następnych punktach będzie mówił bardziej szczegółowo, zmieniała się konkretna forma, w jakiej Kościół wykonywał tę władzę otrzymaną od swego Pana. W pierwszych wiekach pojednanie chrześcijan, którzy popełnili po chrzcie szczególnie ciężkie grzechy, takie jak na przykład bałwochwalstwo, a więc uczynili sobie jakiegoś bałwana, jakiegoś bożka, to mógł być on sam jako chrześcijanin, stać się bożkiem dla siebie, pępkiem świata dla siebie. To mogła być tylko jego rodzina, to mogły być pieniądze, to mogły być stanowisko, no różne osoby, różne sytuacje, różne rzeczy. to było zabójstwo, to było cudzołóstwo, a więc te szczególnie ciężkie grzechy, one były też związane na początku chrześcijaństwa z bardzo surową dyscypliną, która wymagała od penitenta, a więc tej osoby, która taki grzech popełniała i chciała się nawrócić, odbycia także publicznej pokuty za grzechy. Pokuta miała charakter publiczny, często trwała przez długie lata, zanim otrzymali dar pojednania. To był taki nawet stan pokutników w kościele, czyli osób, które popełniły grzechy ciężkie, szczególnie ciężkie grzechy i weszły na drogę pokuty. Stan pokutników, dlatego że to nie był jednorazowy akt, ale to był dłuższy okres, dłuższy czas, stąd mówimy o stanie, obejmował jedynie popełniających pewne ciężkie grzechy. Można było zostać dopuszczonym bardzo rzadko do tego stanu pokutników, czasem w niektórych rejonach tylko raz w życiu. A zatem zobaczmy, że ta dyscyplina była szczególnie surowa. W VII wieku pod wpływem tradycji monastycznej wschodu misjonarze irlandzcy przynieśli do Europy kontynentalnej, czyli naszej, prywatną praktykę pokuty, która nie wymagała publicznego ani długotrwałego pełnienia dzieł pokutnych przed uzyskaniem pojednania z Kościołem. Od tego czasu sakrament urzeczywistnia się w sposób bardziej dyskretny między penitentem, czyli osobą przystępującą do tego sakramentu, wyznającą swoje grzechy, a kapłanem, który staje się szafarzem tego sakramentu, czyli rozdzielającym Bożą łaskę, obdarzający Bożą łaską. Nowa praktyka przewidywała możliwość powtarzania też tego sakramentu pokuty, otwierała w ten sposób drogę do regularnego przystępowania do tego sakramentu, do ciągłej drogi nawracania. Umożliwiała w tej samej celebracji sakramentalnej otrzymanie przebaczenia grzechów ciężkich i powszednich. I jest to w zasadzie forma pokuty, którą Kościół praktykuje do dzisiaj. Mimo zmian, którym w ciągu wieków ulegały układ i celebracja, nie istota tego sakramentu, tylko sposób celebracji, sposób przeżywania tego sakramentu, można dostrzec mimo tych zmian pewną podstawową strukturę. Obejmuje ona dwa istotne elementy. Pierwszy element to są akty człowieka, który nawraca się pod działaniem Ducha Świętego. O nich będziemy mówić szerzej w następnych katechezach, teraz wymieńmy je. A więc to, co jest po stronie człowieka, który nawraca się pod wpływem Ducha Świętego, to jest mianowicie żal, to jest wyznanie grzechów i to jest zadośćuczynienie. Żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Trzy elementy. Żałuje, wyznaje, zadośćczynie. A z drugiej strony działanie Boże za pośrednictwem Kościoła, więc z jednej strony działanie człowieka, z drugiej strony działanie Pana Boga za pośrednictwem Kościoła. Kościół, który przez biskupa i jego prezbiterów, czyli kapłanów, którzy mają prawo celebrować ten sakrament, czyli najbardziej powszechnie mówiąc spowiadać, udziela w imię Jezusa Chrystusa przebaczenia grzechów i ustala sposób zadośćuczynienia. Modli się także za grzesznika. Kościół pokutuje razem z grzesznikiem. Za szczególnie ciężkie grzechy są przecież nawet publiczne celebracje, na przykład za znieważenie Najświętszego Sakramentu. Są publiczne akty, które są aktami ekspiacji, czyli przeproszenia, przebłagania, zadośćuczynienia Kościoła. Kościół włącza się także w tę pokutę grzesznika. W ten sposób grzesznik jest uzdrowiony i jest przyjęty ponownie do komunii kościelnej, gdyż grzechy zrywają komunię, zrywają wspólnotę, zrywają więzi. a trwanie w grzechu powoduje, że te więzi są tak zrywane, że później jest bardzo trudno coś powiązać. No, tak jak mamy, nie wiem, sznurek bardzo mocno nadgryziony przez myszy z każdej strony, no to później taki sznurek jest bardzo słaby i wiązać coś tym sznurkiem jest niemalże niemożliwe. Dlatego też taka regularna spowiedź, która pozwala mi popatrzeć w głąb siebie, która pozwala mi zrobić rachunek sumienia, popatrzeć na swoją relację do Boga, ona jest bardzo ważna na drodze mojego nawracania, na utrzymaniu się na drodze właściwej. Formuła rozgrzeszenia używana w kościele łacińskim wyraża istotne elementy także tego sakramentu. Mianowicie, Ojciec Miłosierdzia jest źródłem wszelkiego przebaczenia. Dokonuje on pojednania grzeszników przez co? Przez paschę swojego Syna, a więc przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i dar Ducha Świętego za pośrednictwem modlitwy i posługi Kościoła. A więc patrzcie, mamy tutaj po pierwsze trynitarność, czyli mowa jest o Trójcy Świętej w formule rozgrzeszenia, którą kapłan wypowiada podczas każdej spowiedzi świętej i która jest niezbędna do tego, żeby otrzymać rozgrzeszenie. Musi być ta formuła wypowiedziana rozgrzeszenia. Bóg Ojciec Miłosierdzia. I później mamy pojednanie grzeszników przez śmierć i zmartwychwstanie Syna i dar Ducha Świętego, a wszystko to poprzez modlitwę i posługę Kościoła. Ta formuła brzmi w ten sposób. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Tu mamy trzy osoby boskie wymienione, tak? Jako jedność Trójcy. Niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. Przez posługę Kościoła, przez tę posługę, bo sakrament jest tylko w Kościele. Dlatego niech ci udzieli przebaczenia i pokoju. Są te dwa elementy, przebaczenie i pokój. Przez co? Przez posługę Kościoła, która teraz się dokonuje. Kościół służy ci do tego, żebyś uzyskał przebaczenie i pojednanie. I Kościół będzie modlić się za ciebie. I wówczas następuje to zdanie: i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Znowu mamy formułę trynitarną. Bóg wie, kim jesteśmy oczywiście, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania. On zna wszystkie nasze grzechy. On zna nasze niewole. On zna naszą niewolę wobec demona. On zna także konsekwencje naszych grzechów. Zna całą moją biedę, wszystkie grzechy. I tutaj absolutnie nie należy zamykać się na to, że jakiegoś grzechu nie wyznam, nie powiem, nie wypowiem, bo się wstydzę, bo wstyd zawsze jest dobrą rzeczą w momencie, kiedy widzę w sobie jakieś zło. Zła należy się wstydzić, które popełniłem. Należy się go wstydzić. Jeżeli ktoś się zła nie wstydzi, staje się bezwstydnikiem. A to już jest, powiedziałbym, cięższa waga grzesznika, aniżeli grzesznik, który popełni zło i się go wstydzi i chce to zło naprawić. To jest lżejsza waga grzesznika, a ciężka waga, taka już no, porządna waga, no to jest taka waga, gdzie człowiek nie wstydzi się zła, które robi, a nawet chełpi się złem, które robi. Bo to świadczy o jakimś szczególnym też pokaleczeniu tego człowieka, jakimś takich ranach, które on ma. Czasem jest to wynik też jakiejś samoobrony, takiego zasklepienia, zaskorupienia. To nie człowieka osądzamy, tylko patrzymy na konsekwencje jego czynów, na to, co on robi ze sobą, co robi z rodziną, co robi ze wspólnotą, co robi z Kościołem, ze wspólnotą Kościoła. Na to właśnie patrzymy. I tutaj możemy naturalnie to postępowanie ocenić, napominać, ale człowieka w tym wszystkim mamy kochać, dlatego że to często może to być po prostu duży biedak, który nie potrafi, nie widzi możliwości, który się broni nawet przed Bożą łaską albo przed dotknięciem przez kogoś jakimś dobrym słowem, pomocą, bo sparzył się na tym czy na tamtym. No, my nie znamy też i historii ludzi, i niekoniecznie znamy wszystkie doświadczenia, przeżycia, przeróżne sytuacje są w życiu ludzi, tak? Nieraz jasne, że wielu z nas ma tendencję do tego, żeby oceniać po pozorach, po powierzchowności, jak cię widzą, tak cię piszą, mówi się, tak? A Bóg patrzy na serce, Bóg patrzy zawsze głębiej, Bóg widzi nas w całej naszej historii i tę historię, przyszłość, teraźniejszość widzi jako jedno teraz i wie, dokąd mamy dojść i prowadzi nas do tego celu. List do Hebrajczyków mówi, że Chrystus ukrzyżowany jest odbiciem, odblaskiem istoty Boga, odbiciem istoty Boga. Zobaczcie, Bóg pokazał nam, Bóg Ojciec Miłosierdzia. W czym wyraził swoje miłosierdzie? Zapłatą za grzech jest śmierć. Kto poniósł śmierć za mój grzech, który wyznaję? Czy ja? Nie, ja właśnie nie mam ponosić śmierci. Ja nie mam wejść w śmierć wieczną, dlatego że w śmierć wszedł Syn Boży. I wyrok został wykonany na Bożym Synu, sprawiedliwy wyrok, bo za grzech należy się śmierć. I Chrystus został ukrzyżowany za mnie, dla mojego zbawienia, dla mojego wykupienia. To jest zapłata za mój grzech. Zostałem wykupiony z niewoli, odkupiony z niewoli. I teraz w sakramencie pokuty i pojednania ta łaska przebaczenia i pokoju, dlaczego może mi być darowana w Kościele? Dlatego, że Chrystus przeszedł przez Paschę i wraz z Ojcem posyła Ducha Świętego. Ale Bóg Ojciec Miłosierdzia działa. Właśnie zadziałał w ten sposób. I odbiciem tego Boga Ojca Miłosierdzia jest Syn, który przyszedł. Przebity Chrystus jest odbiciem miłości Ojca. To nie jest tylko figurka ukrzyżowana, to nie jest jakiś plastik, drewno ukrzyżowane, nawet fluorescencyjne, zachowaj Boże. Nie, to jest Bóg wysyła swojego Syna, aby umarł za Ciebie. Za Ciebie. Chrystus umarł za Ciebie, pokazał poprzez swoją śmierć, kim On jest i to jest istota Boga. Istota Boga polega na kochaniu Ciebie. On Cię kocha w taki właśnie sposób, w jaki pokazał w Synu. To znaczy nie oszczędził Go, ale wydał, abyś życie miał dzięki Niemu. On, Bóg tak istnieje. Bóg jest miłością. Bóg istnieje istota Boga polega właśnie na umiłowaniu człowieka. Bóg jest absolutnym miłośnikiem człowieka, ale dlatego też można powiedzieć, nienawidzi wszystkiego, co powoduje w tobie śmierć. Co cię ma zabić. W co ty nawet nieraz ochoczo wchodzisz i ja. Ale to nas zabija. To jest jak śmiertelna choroba, w którą wchodzimy i jeszcze się cieszymy, że ją mamy. A Bóg mówi, nie ciesz się z tego. To nie jest nic przyjemnego. To konsekwencje takich chorób są wieczne. Nie tylko doczesne, one są wieczne. Dlatego zobaczcie, ponieważ Bóg jest miłośnikiem człowieka żyjącego, dlatego też nie chce, żebyśmy pozostawali chorzy w swoich grzechach, żebyśmy umarli w swoich grzechach, tylko chce nas zachęcić do tego, żebyśmy porzucili wszystko to, co sprzeciwia się życiu, życiu prawdziwemu, życiu realnemu. Nie ma bardziej realnego życia niż życie Boże. Jezus przyszedł na świat nie po to przede wszystkim, żeby żyć, żeby przejść przez 30 lat przez ziemię, czy tam 33, ale żeby umrzeć i zmartwychwstać. Nie po to przede wszystkim, żeby być prorokiem, żeby być nauczycielem, żeby być humanistą, żeby go podziwiano, żeby go pokazywano jako wzór jakiś taki tam tylko godny do naśladowania. Nie, bo on jest Bogiem. On jest odkupicielem, on jest zbawicielem, a nie jakimś tylko prorokiem czy nauczycielem. Jak nieraz tu czy ówdzie się go przedstawia. On jest żertwą i stał się barankiem ofiarnym. Dlatego, patrzcie, jest wciąż w drodze do Jerozolimy, jest niecierpliwy na tej drodze, aż po swoje ostatnie w Jerozolimie wykonało się. W Jerozolimie to się wykonało. Tam właśnie, na krzyżu to się wykonało. Ta niecierpliwość była jak palący ogień, bo Chrystus kochał Ojca i ten płomień miłości do Ojca sprawiał, że szedł i był poddany Ojcu do końca, choć był kuszony, żeby zrezygnować z miłowania Ojca i posłuszeństwa Ojcu, bo miłość związana jest tutaj z posłuszeństwem. I po drugie, bo kocha nas w naszych potrzebach. Nie dlatego, że jesteśmy... Nie kocha nas za coś, że coś zrobiliśmy, że odmówiliśmy dziesiątkę różańca, że daliśmy na ofiarę, że pomogliśmy komuś. Nie za to nas kocha. Kocha nas dlatego, że jesteśmy. Nie kocha nas z powodu naszych zasług. Kocha nas z powodu naszych potrzeb. Bo widzi nasze potrzeby, widzi, jakimi jesteśmy biedaczkami i kocha nas w tej naszej biedzie. I chce, żebyśmy z tej biedy wychodzili nie naszą mocą, ale właśnie mocą Jego odkupienia, Jego śmierci i zmartwychwstania. I w krzyżu znajdujemy miłość Boga, wybawienie ze śmierci grzechu. W tym objawiła się, mówi apostoł Jan w pierwszym liście, w tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał swego jednorodzonego na świat Syna, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. I gdzie jest teraz Chrystus? Chrystus jest w Ojcu i co robi? Przedstawia Mu swoje chwalebne rany, które odniósł dla Ciebie. Dla mnie, dla każdego z nas. A dlaczego przedstawia swoje rany? Bo Chrystus chce, żebyśmy się nawrócili, abyśmy uznali, przyjęli Jego jako ofiarę za Ciebie, jako ofiarę za mnie, jako zapłatę za Ciebie, jako zapłatę za mnie. I diabeł oczywiście bardzo dobrze wie, jak nas kusić, ale też pamiętajmy, że kiedy przyznamy się do grzechu, kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg daje nam siłę, Bóg daje nam przebaczenie, Bóg daje nam pokój i mówi, nie walcz sam, nie zacinaj zębów i nie myśl, że wygrasz sam. Nie masz wygrywać sam, nie masz walczyć sam, ja będę przy tobie. Tylko przychodź do mnie, poproś mnie o pomoc, uznaj, że jestem obok ciebie, że jestem puklerzem twoim, że jestem tarczą obronną, twierdzą twojego zbawienia. My nieraz myślimy, że grzech to nic złego, to tylko coś zakazanego, albo trzeba to wyznać później w sakramencie pokuty pojednania, do spowiedzi trzeba iść, grzech, nic złego, tylko zakazane, nic bardziej mylnego. Bóg powiedział Adamowi, aby nie grzeszył, nie dlatego, że grzech nie podoba się Bogu. Oczywiście mu się nie podoba, ale dlatego, że wchodząc w grzech Adam umiera. Wchodząc w grzech my umieramy. To nie jest tylko kwestia tego, że to jest coś zakazanego. Dlaczego Bóg mówi nie rób tego? Tak jak rodzic mówi nie rób tego. Nie zakazuje dla zakazu, bo nie. Nie, bo nie. Tylko wie, jakie są konsekwencje tego. I znając konsekwencje, przewidując, dokąd to doprowadzi, wiedząc o tym, mówi, nie wchodź na tę drogę, bo to jest droga, która prowadzi do śmierci. Wchodzisz na drogę prowadzącą do śmierci, wchodzisz na równie pochyłą. Nie rób tego. Skrzywdzisz siebie, skrzywdzisz twoją rodzinę, skrzywdzisz swoją wspólnotę, poranisz dookoła wielu. Nie rób tego, mówi Pan Bóg. My, Panu Bogu, jaką my krzywdę możemy zrobić dzisiaj Panu Bogu, który jest święty i który jest doskonały, w którym nie ma braków? Ale w nas jest bardzo wiele braków. Zobaczcie, że strzały, które mają zranić Boga, one generalnie, przeszywając Boże serce, ostatecznie też spadają na naszą głowę, te strzały. One przeszywają serce Boga, bo moglibyśmy powiedzieć tak bardzo, oczywiście w sposób niedoskonały, że ponieważ Bóg nie chce, żebyśmy grzeszyli, bo wie, jakie są konsekwencje grzechu, patrzy na nas z miłością, patrzy na nas z miłosierdziem. I to serce Boże niejednokrotnie przeszywają te strzały grzechu, które wysyłamy. I myślimy, że zranią wszystkich poza nami. Nie, one ostatecznie spadają na naszą głowę, na nas. I konsekwencje są dla nas i dla także całej wspólnoty. Dlatego tutaj kwestia choćby przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Czy ja tego sakramentu nie przeżywam tylko w sposób taki indywidualistyczny? Czy to nie jest spowiedź tak jak proszek na głowę, że traktuję to jako taki tylko środek uspokajający? To też nie jest właściwe podejście wówczas do celebracji tego sakramentu. O tym może przy innej okazji, o sposobie przeżywania spowiedzi świętej. Pan Bóg dozwala czasem, żeby ta strzała spadła nam na głowę. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy poznali, co się kryje na głębinach naszych serc. Tak jak wrzody na skórze, one pokazują, że coś złego dzieje się tylko na powierzchni, ale że wewnątrz coś jest w nas zatrutego, że tam jest jakaś infekcja, że tam coś się dzieje takiego, co powoduje, że organizm jest zatruty, a to, co widać na zewnątrz, to jest tylko przejaw tego, co jest wewnątrz, co jest gdzieś tam w środku. I ten wrzód pokazuje, że on, organizm jest zatruty, że źle funkcjonuje. I dlatego czasem takie dopuszczenie to jest, może pozwolić nam stanąć w prawdzie, jeśli chcemy się nawrócić, przestać okłamywać samych siebie. I wiecie dobrze, że mały rak będzie dużym rakiem. I tak jest z grzechem. A grzech jest bardziej toksyczny niż rak. Grzech jest bardziej szkodliwy niż rak. I bardziej, jeszcze bardziej wyżera i zżera. I nie da się tego od tego uciec. Nosimy wówczas to w sobie. Nie przynosi on czasem, grzech bywa przyjemny, tak, ale nie uprzedza, co będzie, jak przestanie działać ta przyjemność. Nie uprzedza. Nie uprzedza. Nie pokazuje konsekwencji. A kiedy nas zostawi po tej przyjemności, pozostawia pustkę, pozostawia rozczarowanie. Mamy, myślę, niektórzy z nas przynajmniej takie doświadczenie. Pustka i rozczarowanie po grzechu. Dlatego też odwagi przy tym sakramencie. To jest naprawdę sakrament, który ma nam pokazać nasz prawdziwy obraz, ale równocześnie ma nas czynić na Boże podobieństwo. Pokazuje nam, jakimi jesteśmy dzisiaj i do kogo mamy się upodobnić. To jest dobre pytanie, kiedy patrzymy na Jezusa, czy jestem do Ciebie podobny? Sakrament pokuty i pojednania to jest taka rewitalizacja. Jak byliście kiedyś gdzieś, gdzie pierwotne freski na murach, w kościołach zwłaszcza, były zakryte przez różne następne freski, albo komuniści zamurowali, beton położyli, to restauratorzy sztuki poszukują tych fresków, odkrywają te freski, zrywają te warstwy, którymi pierwotne freski zostały przykryte, dają specjalne zastrzyki w mury, odświeżają kolory, próbują wydobyć te pierwotne kolory i te freski stają się piękne. Mówimy wtedy o rewitalizacji tego. Rewitalizacja, czyli na nowo ożywienie. Dodanie ducha temu wszystkiemu, odkrycie pierwotnego obrazu, jaki był pierwotny obraz, rewitalizacja, na nowo danie życia. I tak jest z nami w sakramencie pokuty i pojednania. To jest absolutna rewitalizacja. To jest taki zastrzyk, który ma odkrywać tę pierwotną warstwę Bożego podobieństwa w nas. Zamysł Boży wobec człowieka. Właściwe barwy, które rzeczywiście są piękne, a które my spowodowaliśmy, że one wyblakły na skutek naszych grzechów. Bóg taką rewitalizację przeprowadza w sakramencie pokuty i pojednania i dziękujmy Bogu już za to, że jest takim fantastycznym restauratorem sztuki, bo człowiek jest koroną stworzenia, ale stworzenia, pamiętajmy o tym, jest koroną, ale stworzenia, czyli nad nami jest Stwórca. Nie jesteśmy jako stworzenie ponad Stwórcę, choć czasem nam się tak wydaje. To może tyle. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz do telefonów. Katechizm Kościoła Katolickiego to są punkty 4446 do 1449. Numery 655 2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 2356 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56 655 2333 oraz 655 2366. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże, Janusz Kowal z tej strony.
Szczęść Boże.
Chciałbym zrobić swoją refleksję na temat pięknej katechezy i jednocześnie zapytać o grzech związany z postem piątek od pokarmów mięsnych. Chodzi mi o to, że przy żywieniu zbiorowym, jeżeli w piątek nie mam do wyboru pokarmów mięsnych, czy jeżeli zjem ten pokarm mięsny, mam grzech, czy nie?
I to, co jest to pytanie, tak?
Tak, pytanie, a refleksja na temat tak zwanej czystości, znaczy grzechu i związane z tym czystości zewnętrznej, cielesnej, jednocześnie czystości duchowej, że najpierw dbamy o to, żeby mieć czyste ubranie, żeby czystą odzież mieć, następnie zapominamy często o tym, że taka czystość prawdziwa to jest związana z czystością duchową i przystępując do sakramentu pokuty mamy szansę oczyścić się wewnętrznie, stać się jak małe dziecko, jak niemowlak, który w zasadzie otoczony opieką, wymyty, ubrany w pachnące ubranka, jest czysty wewnątrz, czysty duchowo i w ten sposób pięknie może wzrastać, ubogacać całą rodzinę.
Dziękuję panie Januszu, pozdrawiam, dobrej drogi też życzę. Oczywiście pokarmy związane z piątkiem to są te pokarmy, które mówimy o tych pokarmach mięsnych, tak, one pościmy w takim znaczeniu, że w piątki nie przyjmujemy pokarmów mięsnych. To jest oczywiście na jakąś taką szerszą rozmowę, temat. Natomiast dlaczego tak jest? Dlaczego? Dlatego, że jest to jakieś drobne wyrzeczenie. Dzisiaj są też takie czasy, kiedy dawniej pamiętam, kiedy stałem w kolejce, jeszcze były kartki na mięso, no to może, żeby jakieś mięso porządne dostać, to był problem. Dzisiaj raczej nie ma z tym problemu. Tak się zastanawiam nieraz, patrząc na te wszystkie kebabownie, hamburgerownie i tak dalej, jak w piątki niektórzy pod tymi butikami chrupią te fast foody. No, tutaj oczywiście nie ma mowy o tym, że nie ma wyboru. Czasem takiego wyboru w zbiorowym żywieniu, kiedy mamy jakieś wykupione obiady, może nie do końca taki wybór jest. Zazwyczaj chyba jest. A w każdym razie warto, kiedy wykupujemy coś, zwrócić uwagę. Na przykład kiedy to jest grupa pielgrzymkowa, albo grupa wycieczkowa, albo że pośród nas są też katolicy, którzy poszczą w piątek. Dlatego prosimy, żeby to też w takim żywieniu zostało uwzględnione. Kiedy jest na przykład stołówka szkolna, kiedy jest stołówka w internacie, w zakładach pracy to nie wiem, czy jeszcze są stołówki. Kiedyś były w dużych zakładach pracy. Dzięki temu ludzie mogli się spotykać, rozmawiać ze sobą. Teraz to jest takie zatomizowane. Ale warto takie... Warto to po prostu o to też tego się domagać i tego prosić. Pośród nas są takie osoby. Mam wrażenie, że ich jest więcej niż mniej, chociaż różnie wygląda z tą praktyką. To można na ulicach zobaczyć i co tu się wiele oszukiwać. Ale z drugiej strony, jaki jest sens tego wszystkiego? Jeśli sobie nie potrafimy też odmówić, to może do wszystkich, którzy tak mówią, co to znaczy pościć w piątek, tam mięsa nie można jeść, głupie to jest. No, może to jest głupie, tylko że jak ty nie potrafisz sobie drobnej rzeczy odmówić, skoro to jest takie głupie, to czy ty jesteś gotów, żeby poświęcić coś więcej? Tak, bo jeśli to jest taka drobnostka, taka głupotka, takie nic, to po co to przestrzegać? Mówi Pan Jezus, będziesz wierny w małych rzeczach, nad wielkimi cię postawię, no, ale jak będziesz niewierny w małych, to kto ci da więcej? Kto ci da więcej? Dlatego też to tyle może, gdybym miał odpowiedzieć. Grzech związany jest ze świadomością, z dobrowolnością, tak, a ciężki grzech także z ciężkim po prostu przewinieniem, ciężką materią tego grzechu. Kiedy nie ma dobrowolności, to nie ma też mowy o tym, że ten grzech jest wówczas także grzechem związanym z, no, że jest grzechem ciężkim. Dobrowolność w popełnieniu tego grzechu, świadomość popełniania tego grzechu jest ważna, ale czasem możemy, tak jak powiedziałem, może nie tyle wymusić, ale po prostu domagać się tego, żeby w takich sytuacjach także uwzględniać to, że jesteśmy katolikami i pośród nas są katolicy. Zresztą często takie żywienie zbiorowe prowadzą też katolicy w Polsce, jeśli mówimy o Polsce, tak? Dlatego tutaj wzajemne zrozumienie też byłoby istotne. To nie jest tylko tak, że zawsze musimy dostosowywać się do jakichś tam trendów, wymogów, ale mam wrażenie, że jest co wybrać zwykle. To nie jest tak, że nie ma wyboru żadnego. Tak myślę. Jak tak patrzę na różne stołówki, nie tylko u nas w akademiku, to myślę, kiedy byłem na studiach, to zawsze coś w piątek można było wybrać, zawsze też była ryba. Więc to chyba aż tak drastycznie nie wygląda. Ale to nie chciałbym poświęcać temu zagadnieniu całości tutaj, bo mówimy o sakramencie przebaczenia i skupmy się może na treściach związanych z katechezą. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Tomaszowa. Witam ojca Dariusza i wszystkich. Chciałam powiedzieć, że grzech, szczególnie ten duży, ciężki, tak zaślepia, a jego owoce się wydają tak atrakcyjne, no w nałogach, w cudzołóstwie, w kradzieżach, we wszystkich wyłudzeniach, korzysta się z cudzych pieniędzy. Osobie grzeszącej może się wydawać, że zwycięża, że jest bohaterem jakiejś fajnej historii, a nie widzi tego paska złego, na którym jest prowadzony, ku pysze, chełpieniu się, nawet właśnie tym złym, od złego ku jeszcze gorszemu. Grzech niszczy, znieczula sumienie, oszałamia, bo przecież wąż, jak ukąsza kogoś, to po prostu najpierw szykuje truciznę. I jest wtedy bariera między nami a Bożą miłością. Łaska Boża nie może się przedostać przez właśnie tę barierę grzechu. A kiedy się spowiadamy, to ja zawsze proszę o światło Boże, o odwagę, też o wstawiennictwo ojca Pio i świętego proboszcza z Ars, Jana Marię Wianeja, o po prostu odwagę, żeby powiedzieć tak jak było, o to, żeby stanąć w prawdzie właśnie i żeby powiedzieć, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Panie, zgrzeszyłam, przychodzę, jestem, pomóż. Wtedy jest tak pięknie i dobrze znowu być. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Barbaro, szczęść Boże. No i dobrze jest to po prostu nazwać. Tak jak to się nazywa. Tak jak ktoś ukradł, no to nie mówmy zwędził, podwędził albo skombinowałem, wziąłem, nie oddałem. Ja wiem, że to tak dla własnego samopoczucia takie no słownictwo, które nie pokazuje może istoty sprawy, tylko troszeczkę tak próbuje oszukać, złagodzić. Tak, ono no, może poprawia nasze samopoczucie, ale w gruncie rzeczy nie poprawia, dlatego że no, kiedy nie nazwiemy tego, jak to się nazywa, no to no co, odchodzimy od spowiedzi i co pomyślimy sobie, no co, no aha, a udało się to oszukać, udało się to jakoś ukryć za, przed kim to się udało ukryć. Jesteś złodziejem, no to trzeba powiedzieć, ukradłem, tak? Mamy jakiś inny grzech, no to po prostu masz odwagę ukraść, powiedz, że ukradłeś i przyznaj się do tego normalnie, bez usprawiedliwiania, bo inni też kradną, tak? Wtedy patrzymy na innych, usprawiedliwiamy siebie, bo inni też to robią, albo większość też to robi. To są takie, no, słabe to jest po prostu. Ale tak mamy, próbujemy się sami wybielić w sakramencie pokuty i pojednania, ale to nie my mamy się sami wybielać w sakramencie pokuty i pojednania. Czyste szaty ma nam dać Chrystus. Kiedy On nam daje czyste szaty? Wtedy, kiedy my wypłukujemy się z tych grzechów, które mamy. Czyli nawet jest to dla nas trudne, jest to dla nas bolesne, stanięcie w prawdzie w wielu momentach. Tak, ale to jest też stanięcie lecznicze, terapeutyczne. I nie my mamy siebie wybielać w tym sakramencie. Nie. Wybielić ma nas Chrystus. Czym to robi? Tym, że oddał za nas swoje życie i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I to On ma nam dać czystą, białą szatę w sakramencie pokuty i pojednania. A nie my mamy ją sobie skądś zedrzeć. Tak, bo oszukamy samych siebie nawet na takim poziomie słownym. Proszę, Radio Maryja. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie to sens. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z północnej Polski. Proszę ojca, ja do katechezy. Przed chwilą moja przedmówczyni mówiła na temat grzechu ciężkiego. Ja bym chciała powiedzieć, że taką naszą prawdziwą drogą, jedyną i naprawdę dobrą drogą to jest unikanie każdego grzechu, nawet tego małego. Ja powiem osobiście, ponieważ nie mam lekkiego życia, tak jakoś Pan Bóg mnie tutaj w swojej opatrzności pokierował, że doświadczyłam wielu zła, powiem wprost, i od ludzi, ale też i od ludzi Kościoła, ale trzymam się jego. Często, bardzo często właśnie takim dla mnie remedium, ponieważ te sytuacje takie właśnie wyzwalają też we mnie jakieś czasami i emocje i boję się, znaczy może nie to, że się boję, ale chciałabym być wierna Panu Jezusowi i żeby tego się trzymać, to bardzo często korzystam ze spowiedzi. I wydaje mi się, że właśnie dzięki temu wiele rzeczy już przeszłam, wiele pokonałam, ale jestem taka umocniona i tak jakbym właśnie każdemu radziła, to co ojciec właśnie mówi. Bardzo często ludzie się oglądają jedni na drugich i patrzą, a inni tak robią, a taki świat, nawet się tym chlubią, niektórzy grzechem właśnie wprost epatują, mówią publicznie, głośno. Niedawno się z tym właśnie spotkałam nawet w sklepie, ponieważ taka pani mi właśnie spytała, znajoma, co tam słychać. Mówię, o, córkę wydam najstarszą za mąż 2 tygodnie temu, w sobotę 13 maja. Ona mówi, no to cudownie. A babcią jesteś? Ja mówię, ale ja ci powiedziałam, że dopiero wydałam za mąż. Ale przecież to jest normalne, że można być babcią jeszcze przed. Ja mówię, ja takich w cudzysłowie wartości nie wyznaję, jestem wierna. I mówię, wiesz, no tak niekoniecznie mi się to by podoba, ja takich rzeczy nie akceptuję. I jeszcze takie dwie starsze panie się przysłuchiwały, głośna rozmowa była. Więc ja mówię, wiesz, każdy... Ona mówi, ale kto się tym dzisiaj przejmuje? Ja mówię, wiesz, każdy z nas na sądzie stanie. My przecież już też coraz starsze jesteśmy. Ta instancja Boża kiedyś nas za to nasze życie rozliczy. A ona mówi, ale przecież my i tak nas zakopią w piasku. Ja mówię, tylko wiesz, no to jest taka różnica. Pieska, kotka pod płotem się zakopie, ale człowiek ma duszę nieśmiertelną. I jakoś taka była dyskusja głośna. Pani się grzecznie tam przysłuchiwały. I teraz, proszę księdza, mnie poraża, bo to jeden z przykładów w ostatnim czasie, który dotknął mnie tak osobiście. Jeszcze niedawno też taki pan, tak bardzo lekceważąco, też tak bardzo głośno na działce z kolei byłam. I tak mówił, a Mówi, tam będziemy, przepraszam, tak zacytuję jego słowa, tam będziemy grilla palili. Bo ja mu zwróciłam uwagę, żeby on tak wulgarnie nie mówił, bo ja mówię, na działkę to ja jadę do popracowania, ale też chcę odpoczywać. Ale ja mówię, wie pan, no takie słowa, no to tak wulgarnie, mówię, no to nie przystoi, nie wypada, nawet kulturalny człowiek nie używa, nie mówiąc o tej takiej odpowiedzialności przed Panem Bogiem. A on mówi, tak właśnie, a kto tam się będzie przejmował, tam będziemy grilla palili. Ja mówię, wie pan, ale chyba nie bardzo będzie ten grill panu tak odpowiadał. Chyba pan się rozczaruje. Także to mnie tak poraża, że nie tylko jest takie lekceważenie właśnie Pana Boga, Jego miłości przede wszystkim, ale takie już jak gdyby pogodzenie się z tym, ludzie nie uświadamiają sobie nie tylko własnego grzechu, że jeszcze nie tylko się nim epatują, głośno mówią, a ktoś akceptują i wydaje im się, że to się albo tu się tu skończy, albo nie będzie odpowiedzialności. Nie wiem, ja nawet nie wiem, nie umiem tego sobie wytłumaczyć. I tak do tego właśnie jeszcze wątku wrócę. Warto jednak mimo wszystko bardzo często korzystać ze spowiedzi. Nie lekceważyć tych drobnych grzechów, bo one są jak mól. One robią te małe dziurki, te dziurka przy dziurce i później ta duża dziura i człowiek się tak oswaja z tym wszystkim. No i potem już można powiedzieć, wszystko idzie jak z płatka. Także ja tylko tyle do tej katechezy. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, dziękuję. No tak, można by powiedzieć, czym byłoby życie bez grilla? Tak, no, nic nie warte życie bez grilla. Oczywiście tutaj trywializuję, ale i sam czasem ze studentami jesteśmy na jakimś grillu, tylko że no, w życiu są oczywiście różne nasze wybory. No i no, warto wybierać mądrze po prostu, tak, patrząc też na cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. Zwyczajnie, wszystko to i grill, i spotkania, one są potrzebne, w niektórych sytuacjach ważne także, ale z drugiej strony też nie można ani siebie, ani jakichś czynności, rytuałów robić pępkiem świata, tak, swojego. A przy okazji wszystkim ten pępek pokazywać. No. Trochę takiej nieraz i kultury no, zwyczajnej, uszanowania drugiego człowieka. Co tutaj wiele się silić, żeby być chrześcijaninem, trzeba być najpierw człowiekiem. Nie można być chrześcijaninem, nie będąc człowiekiem. To ludzie mają być chrześcijanami. Proszę, Radio Maryja.
Panie Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Można?
Tak, prosimy.
No ja chciałbym nawiązać właśnie do tego grzechu i Szczęść Boże może najpierw wszystkim prowadzącym i słuchającym. I ja widzę, że bardzo trudno jest demaskować samego siebie. No powiedzieć, jestem grzesznikiem i stosuję, no jak widzę, że jakieś po sobie, że człowiek stosuje te takie mechanizmy samouszukujące się, no bardzo łatwo się usprawiedliwia, jakoś chce, żeby jakoś tak usprawiedliwić swoje postępowanie, żeby to wszystko było jakoś tak w porządku, a nie jest w porządku. Bardzo łatwo widzę, człowiek rzuca, projektuje jakieś na innych to zrobi. No to zresztą jak czytałem Słowo Boże, które mnie zdemaskuje, co Chrystus mówi, czemu widzisz głowę wokół brata swego, belki swojej oku nie widzisz. Wyjmij najpierw tą belkę swoją, nie rzucaj tej belki na drugiego. Też człowiek widzę, że jak łatwo sądzić, jak łatwo w ten sposób jakoś siebie wywyższyć. To też jest, tak widzę, samo jakieś zakłamanie. No chyba takim widzę tak na podstawie własnego doświadczenia też, że często człowiek ucieka, zamyka oczy i nie ma słońca. No, to, co Pismo Święte właśnie mi właśnie pomaga się zdemaskować, który mówi, że człowiek, który źle czyni, boi się światłości, ucieka do ciemności, żeby nie były zganione jego uczynki. Zamykam oczy, nie ma słońca. No, bo to mnie jakoś w tym się jakoś lepiej czuję, ale to uda. I to jest bardzo trudno i myślę, że Czy człowiek żyje, czasami ucieka w fantazję jakąś, żyje czasami iluzją, żeby, a nie tą rzeczywistością, żeby coś zrobić. No, w każdym razie jest to bardzo trudno i widzę, że bez pomocy Bożej trudno ten swoje takie porąbanie, jak tak można zauważyć. I mnie na przykład bardzo pomaga kontakt z Pismem Świętym. To jest takie światło, które gdy nie zaświecam, no to wydaje mi się, jestem w ciemności, że nic, wszystko nie mam, nic jak gdyby nie zauważyłam, bo jestem w ciemności. Ale jak zaświecę to Słowo Boże, jedna raz, drugi raz, to wtedy w ogóle Słowo Boże mnie demaskuje, pomaga mi powiedzieć, że no jesteś, Boże, bądź miłości mi, że no jest, ale to ja dziękuję Bogu za ten kontakt ze Słowem Bożym. I chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie właśnie do tego, co pan Janusz mówi o tym poście. I takie światło jest księdze Izajasza, który mówi, czy nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany złu, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśniony i wszelkie jarzmo przełamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzać w dom biednych tułaczy, nagiego, który ujrzysz przeodzieć, nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie jak twoje zdrowie. Dziękuję bardzo, dziękuję za tą katechezę, bo to jest życie. Tu psychologia nie pomoże, ani żadna psychiatria, tu tylko Bóg może, bo tylko myślę, że obecność Boża w nas, bez obecności Bożej w nas nie damy rady z szatanem i sobą, to naturalnie człowiek bardzo łatwo sam siebie zakłamuje, ale Słowo Boże demaskuje i pomaga i Kościół nas leczy i prowadzi do życia w prawdzie. Szczęść Boże!
Dziękuję Panie Czesławie, szczęść Boże! No to w zasadzie takie też podsumowanie tych naszych rozmów, tak, bez Boga to sami z sobą, nie tylko z szatanem nie damy sobie rady, ale sami z sobą często nie potrafimy sobie dać rady. Dlatego niech jeszcze może wybrzmi ten utwór, niech on także stanie się naszą modlitwą i to pytanie, czy jestem do Ciebie podobny? Popatrzmy teraz na Chrystusa. Może będziemy mieli okazję do tego, żeby wstąpić do kościoła dzisiaj, chwilę pobyć przed Najświętszym Sakramentem. Czy jestem do Ciebie podobny?